Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Dziś spotykamy się jak zawsze w studiu telewizji Trwam w rozmowach niedokończonych. Tematy dotyczyć będą rolnictwa, czyli polskiej wsi, a dokładnie protestów rolniczych. Mówię, że jesteśmy w studiu, nie tam, gdzie protestują rolnicy, ale wszystkich tych, którzy protestują i tych, którzy rozumieją protesty rolników i ich wspierają gorąco i serdecznie. Pozdrawiamy, a jeszcze nieznających przyczyn i wątpiących w zasadność, mam nadzieję, że nasi goście dzisiaj przekonają i uargumentują, właściwie uzasadnią, dlaczego protestują rolnicy. Senator Jerzy Chruścikowski, przewodniczący Związku NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych.
Szczęść Boże.
Edward Kosmal, przewodniczący Rady Wojewódzkiej tegoż samego Związku w Zachodniopomorskim.
Szczęść Boże.
Również z tego związku Janusz Walczak, przewodniczący Rady Wojewódzkiej w Kujawsko-Pomorskim.
Szczęść Boże.
I pan Jan Białkowski, członek Rady Krajowej NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarność.
Szczęść Boże.
Podstawowe pytanie. Trwający protest. Dlaczego powstał? Jak długo trwa? Co się zmieniło i co przed rolnikami? Czy ta walka długo trwać jeszcze będzie?
No, protest trwa już dość długo, można powiedzieć, bo my nie protestujemy, jakby niektórym się wydaje, dziś, bo chcę przypomnieć, że koledzy zachodniopomorskim już trzeci rok będzie, jak zaczęli protesty organizować. I protest jest, bym powiedział, nie o pietruszkę, nie o marchewkę, jak to niektórzy mówią, że walczymy o coś. My walczymy o rozwiązania systemowe, żeby zagwarantować polskim rolnikom, że mogli gospodarzyć na swojej polskiej ziemi. I to jest sprawa numer jeden, czyli rozwiązania systemu, jest sprawa obrotu ziemią, która jest dla nas zagrożeniem potężnym. To było na Zachodniopomorskim pokazywane te protesty i podpisane uzgodnienia, które miały być realizowane i niestety ustawy, które miały zabezpieczyć obrót ziemi w pierwszeństwem nabycia dla polskich rolników, dla gospodarstw rodzinnych, nie znalazły odbicia i dlatego protest w tym roku właśnie jest głównie oparty o protest o ziemię. Drugim punktem jest, żeby mogły gospodarstwa istnieć, żeby mogły funkcjonować, więc straciliśmy przetwórstwo, przejął je przemysł międzynarodowy, kapitał zagraniczny, tutaj czasami nie można określić, czy to jest niemiecki, czy to jest duński, czy to inny, często jest mieszany już kapitał międzynarodowy, który decyduje o przetwórstwie, o wszystkich zyskach, handel, który przejęty został. W ogóle my zostaliśmy sprowadzeni do produkcji i w związku z tym chcemy utrzymać te gospodarstwa jeszcze mniejsze, średnie, które by miały możliwość produkcji bez produkcji i przetworzenia. Przetworzenia, żeby we własnym gospodarstwie przetworzyć i sprzedaż bezpośrednia z tego gospodarstwa. Po pierwsze, żeby konsumentom dać najlepszej jakości żywność, nieschemizowaną, tą tradycyjną, co zawsze była produkowana w naszych domach i dzisiaj ta żywność jest sprzedawana nielegalnie, więc my nie możemy doprowadzić do tego, żeby nasi rolnicy sprzedawali masło, śmietanę, żeby sprzedawali ser i żeby jakieś wędliny, bo tego im nie wolno robić. No więc tu trzeba zrobić ten przepis, który mówimy o tym, sprzedaż bezpośrednia przetworzonych produktów konkurencją dla tych hipermarketów, dla tych dużych przedsiębiorstw, żeby mieć alternatywę, żeby konsumenci mogli poznać lepszy smak, lepszą żywność i żeby po prostu utrzymać gospodarstwa rodzinne, a nie zlikwidować, jak to jest w tej chwili robione, bo ziemia za tym pójdzie, jeżeli nie ma przetwórstwa, jeżeli nie ma możliwości przetworzenia, nie ma większej wartości dodanej, nie mogą rolnicy zarabiać na tym, więc ich dochody coraz bardziej spadają i produkcja spada w tym momencie tak samo. No i sprawa bardzo istotna to są stabilizacja dochodów rolniczych. No te ceny tak zostały zachwiane, że nie można po prostu utrzymać się ani w produkcji trzody w tej chwili, tylko już jest ponad rok kryzys trzodzie chlewnej, że rolnicy padają już można powiedzieć więcej jak rok, bo od choroby afrykańskiego pomoru świń, gdzie rozłożono rynek i embargo rosyjskie, które na to nałożyło. W związku z tym ceny, które spadły na te produkty, myśmy na nasze sprzedane trzodą chlewną, gdzie jest cena 3,50 na dzisiaj 3,80 w zależności od tygodnia, raz wyżej, raz niżej, ale ona jest poniżej kosztów, rolnicy bankrutują w tym przypadku. Nie mogą dalej pociągnąć, spłacić kredytów. Sprawa mleka, spadku cen mleka, sprawa kar nałożonych na Polskę w tej chwili też nie do końca rozwiązana, bo te kary będą płacone. Rolnicy wyszli naprzeciw, zmniejszając produkcję, żeby te kary nie były tak wysokie, ale mimo wszystko kary będą płacone. I tutaj też podejście jest Komisji Unii Europejskiej i słabe działania w Unii Europejskiej, żeby te kary nie były nałożone. Kary będą, tylko próba rozłożenia je na raty, ale to też do końca nie rozwiązuje problemu, gdyż ci rolnicy zamiast inwestować w gospodarstwo będą musieli kary spłacać przez lata i też dla nich jest poważne zagrożenie w produkcji mleczarskiej. Można powiedzieć, że w innych branżach jest też podobnie, gdyż dzisiaj wszystkie branże zaczynają produkcja, znaczy hodowla mówimy, bo tak produkcja to mówią się przemysłowo, ale mówimy o hodowli zawsze, czy zwierzęcej, czy roślinnej. No w zbożach jest podobna sytuacja, ceny też spadły, także nie ma takiego stabilnego rynku. I jeżeli dzisiaj pan minister opowiada o pięknych miliardach, które rolnicy mają dostać, to trzeba powiedzieć jedno. Już dzisiaj sam pan minister w ostatnim wywiadzie słyszałem, przyznał, że rzeczywiście jest mniej środków z Unii Europejskiej. Chyba już się obudził i zrozumiał, że go już tak atakują wszyscy, że trzeba zmienić tonację. I w niedzielnym programie Tydzień już powiedział wyraźnie, tak, rzeczywiście mamy mniej środków z PROW-u na rolnictwo i rzeczywiście trzeba się przyznać do tego, że jest mniej. Ale te miliardy, które się wmawia rolnikom, że one są, bez gwarancji, bez stabilności mogą się stać przyczynkiem do bankructwa rolników. Gdyż to nie jest tylko darowizna, to jest często zobowiązania, które trzeba wypełnić. Do tego trzeba zaciągnąć kredyt i spłacać jeszcze część kredytem. A kredyt komercyjny, w związku z tym może być ta sytuacja, że ci rolnicy nie na stabilnym rynku wezmą pieniądze i zbankrutują. Dzisiaj są zagrożeni, mogą być zagrożeni w przyszłości. I nasza obawa, wracam do punktu pierwszego, jeżeli gospodarstwa będą padać, to te gospodarstwa w pierwszej kolejności będą przejmowane przez banki. Banki będą sprzedawać ziemię, komu będą chciały. Gdyż po 1 maja 2016 będzie wolny obrót ziemią, nie będzie żadnego zakazu obrotu, czy to będzie kapitał polski, czy kapitał międzynarodowy. I ta obawa nasza jest potężna i dlatego żądamy i ten protest trwa po to, żeby te regulacje, które powinny być już dawno uchwalone od ponad 2 lat, które leżą projekty, nie są realizowane, a pan minister nam mówi piękne słowa, on chce, on by chciał, żeby tak było, on nasze postulaty spisuje, on składa, ale to nie są projekty rządowe. To są projekty PSL-u albo Prawa i Sprawiedliwości, które nie są realizowane, w komisji leżały ponad 2 lata. Teraz po naszym proteście podjęto działanie, to trzeba przyznać, że wiele elementów podjęto działań, ale one nie gwarantują, bo nie ma decyzji polskiego rządu. To jest tylko chęć pana ministra Sawickiego, który mówi, ja wam to daję, ja wam to robię, teraz w Sejmie sobie to załatwcie. A rząd do dzisiejszego dnia nie dał stanowiska dotyczącego ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, która by gwarantowała, że te rozwiązania, które są w tym projekcie i które my żądamy, jeszcze wiele innych rzeczy, były realizowane. Stąd jesteśmy pod kancelarią pani premier, żeby pani premier zechciała podjąć dialog, bo cały czas mówię o dialogu. A dlaczego tego dialogu? Dlaczego pan wicepremier, który Piechociński, przyszedł do miasteczka z kamerami, z telewizjami przychodząc tutaj, pokazując się, że był w miasteczku, kiedy rolnicy zaczęli z nim rozmawiać, wykręcił się napięcie, zabrał się i poszedł. W końcu rolnicy obrażeni wygwizdali go. Pytam się, czy to jest dialog, który pan wicepremier przychodzi rozmawiać z rolnikami i obraża ich prawie tam na miejscu, rolnicy wygwizdali go? Czy dialog polega na tym, że przychodzi, rozmawia, gdzie stoję ja, gdzie stoi kolega Obrocki, szef protestu, który prowadzi to, gdzie stoją inni rolnicy, zamiast umówić na spotkanie, zaprosić nas do gabinetu swojego? No to jak ten dialog wygląda? No po prostu chce się nas po prostu ośmieszyć, skompromitować, że to chłopi są, którzy nie chcą prowadzić dialogu. My do dialogu jesteśmy gotowi nawet jutro i nie potrzeba ani jednego dnia dłużej, żebyśmy powiedzmy tam trwali, tylko niech ktoś podejmie rozmowę, niech ktoś nam zagwarantuje, bo my rozumiemy, że nie da się tego jednego dnia zrobić. Te ustawy będą wymagały może 3, zażądaliśmy nawet, żeby to do końca maja, powiedzmy, zostało to zrobione. Niech to, dajmy czas, ale po prostu niech to zagwarantuje rząd, że to zrealizować. A w tym momencie rolnicy nie chcą wyjść stamtąd, bo uważają, że rozwiązania systemowe są najbardziej potrzebne, a do tego wszystkie te drobne rzeczy, jak to mówią, cytując Witosa, załatwmy najważniejsze sprawy, a drobne się same rozwiązują.
Pan senator Jerzy Chruścikowski, panie senatorze, już za chwileczkę panu też zapytam o ten protest, by każdy z was mógł ustosunkować i swoje stanowisko tutaj wyrazić. Natomiast padło takie sformułowanie, że rolnicy chcą dostać pieniądze, że na to są przeznaczone miliardy, chociaż minister Sawicki już mówi, że jest mniej. No właśnie, protest rolników dotyczy tego, że rolnicy chcą dostać pieniądze, że stoją tam po pieniądze, czy stoją po te regulacje, o których pan mówi, czyli jasną politykę rolną, jasny ustrój rolny, który pozwoli im pracować i czy czego rolnicy chcą? Czy pieniędzy,
Nie, my nie.
Czy rzetelnej pracy na konkretnych warunkach?
Nie żądamy żadnych pieniędzy, bo ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego, to jest pakiet ustaw, który by trzeba było doprecyzować, nie wymaga żadnych środków z budżetu. Więc jakie pieniądze? Jeśli mówimy o sprzedaży bezpośredniej, nie wymaga żadnych dopłat do rolników. To są pieniądze, które se sami rolnicy wyprodukują i powiększą swoją wartość sprzedanego produktu. Będą mieli lepsze dochody niż mają dotychczas. I to, co jest ważne, żeby te średnie gospodarstwa, tak jak mówiliśmy w Polsce, że trzeba utrzymać średnie przedsiębiorstwa, które dają szansę rozwoju gospodarki, bo one są napędzające, żeby średnia klasa była. Tak samo teraz, te średnie gospodarstwa rolne, które miały szansę rozwojową, one znalazły się poważnie pod kreską. To one zaczynają padać.
Proszę ludziom z miasta i ludziom, którzy nie mają ani małego gospodarstwa, ani średniego, ani wielkiego, ani nie wiem, jakiegoś towarowego, czy rozmaitego, wytłumaczyć, w czym rzecz.
Średnie gospodarstwo to takie u nas było powyżej 15 hektarów, tak mówimy. To takie gospodarstwo, tak jak zachodniopomorskie ma 17 hektarów, średnia, to niech by takie gospodarstwo licząc 15, 17, 20 hektarów.
O takim gospodarstwie. Czyli te gospodarstwa są po prostu zagrożone.
Te najgorzej są w tej chwili zagrożone, bo one nie wiedzą, czy mają już likwidować.
A jakie się mają dobrze?
Czy mają... No w tej chwili mają się tylko te największe takie, które zainwestowały, chociaż już w tej chwili po tej sytuacji obecnej i te mają problem, ale one mają szansę konkurować z tymi unijnymi wielkimi i amerykańskimi koncernami, więc tu chce się nam wprowadzić taką farmeryzację w Polsce. Wielkie farmy, które by były produkowały w konkurencji jak Duńczycy, czy Niemcy, czy powiedzmy Francuzi, a nawet i Amerykanie.
Dlaczego oni mogli zainwestować, a ci średni nie mogli zainwestować?
Dlatego, że Polska jest na etapie przekształcenia gospodarczego. I gdyby w Polsce był równomierny rozwój, czyli przetwórstwo łącznie z handlem i z rolnictwem, wtedy by można być tak, jak to robili Duńczycy, gdzie mają wszystko od początku do końca, gdzie mają Francuzi, że utrzymali spółdzielczość, gdzie oni powiązali to wszystko razem. U nas w systemie przemian gospodarczych spowodowano, że oddzielono tutaj rolników od przetwórstwa. Jedynym naszym sukcesem to jest Krajowa Spółka Cukrowa, która Solidarność walczyła, żeby spółkę cukrową utrzymać, żeby rolnicy byli udziałowcami, ale przez te ostatnie, można powiedzieć, rządów 7 lat nie możemy się doprosić, żeby nawet rolnicy stali się udziałowcami tej krajowej. Ktoś planuje, żeby pozbawić nawet tego sukcesu, który mieliśmy stworzone Krajową Spółkę Cukrową Polski Cukier, żeby ona mogła stać się właścicielami. Dlaczego mają być ZIT Cukier? Właściciele mają być niemieccy farmerzy i u nas uprawiać buraki i czerpać zyski, a my w Polsce nie możemy. I bez przetwórstwa, bez handlu, bez powiązania tego rolnicy stają się tylko niewolnikami pracy i wyzyskiwanie. Dlatego my nie możemy podjąć. Dlatego bronię szczególnie tutaj tych średnich gospodarstw, bo one są ostoją gospodarstw rodzinnych. Te drobne się jakoś tam utrzymają, albo się nie utrzymają, ale jeszcze są szanse, bo on gdzieś dorobi, coś robi i utrzyma się na tym średnim, na tym małym gospodarstwie i on ma szansę jeszcze trwania. Ale ten średni jest najgorzej zagrożony i dlatego tak jak się broniło i mówiło, że średnie gospodarstwa, które powinny utrzymać się i to rodzinne, bo to jest szansa utrzymania ziemi, utrzymania warsztatu pracy, miejsc pracy, żeby nie pozbawić się tego warsztatu pracy, bo tam nie ma miejsc pracy, bo zakładów już też nie ma. Więc gdzie mają pójść te miliony ludzi wyrzuconych z rolnictwa? Trzeba bronić tych miejsc pracy, które tam są i nawet lepiej, że państwo częściowo pomoc społeczną w postaci KRUS-u, jak to nazywają, udziela, żeby ci rolnicy mogli mieć niższe świadczenie, żeby mogli mieć to dofinansowanie, żeby utrzymać gospodarstwo rodzinne, niż on nie produkuje, niż on przejdzie na zasiłek społeczny, niż on będzie bezrobotnym, gdzie państwo więcej dołoży do tego, niż on będzie produkował na własne potrzeby, sprzeda rolnikom jeszcze.
Rolnik chce po prostu
pracować. I rolnik chce tam pracować, chce tam żyć i nie zróbmy tego, co zrobiły inne kraje, że wyludniły to i na teraz przykład? Narzekają, że koszty z powrotem na zmiany, które są środowiskowe, na zmiany krajobrazowe, kosztują wiele więcej przywrócenie przez Unię Europejską teraz niż to, co dzisiaj mamy. To koledzy mówią z Zachodu, że pamiętajcie, nie niszczcie tych gospodarstw rolnych. Ani nie niszczą to Austriacy, ani nie niszczą tego Włosi. Nie niszczą nawet Niemcy. Wszyscy szanują gospodarstwo rolne. W Polsce zaczyna szaleństwo farmerskich gospodarstw, które i środki finansowe, które tutaj pan minister obiecuje właśnie na tworzenie grup wielkich, na tworzenie tych wszystkich zespołów po to, żeby te małe gospodarstwa niby się miały łączyć, ale one nie mają tradycji, nie mają tej możliwości i znikną. Dlatego się obawiamy, że te działania, które są w tej chwili rządu, o te wielkie miliardy, mogą pójść raczej w wykończenia tych gospodarstw niż pójścia wspólne. I tu musi być dialog, tu musi być współpraca.
Pan Edward Kosmal, dlaczego protestujecie?
No my protestujemy w województwie zachodniopomorskim już od 3 lat, bo pierwszy protest był 29 lutego 2012 roku i on miał trochę taki symboliczny charakter, ponieważ pod zamkniętej stoczni szczecińskiej, spod bramy z tej stoczni, gdzie są uwięcznione insygnia tej walki w latach 70., gdzie zginęli robotnicy, walczą o swoje miejsca pracy i ten symboliczny charakter polega na tym, że również rolnicy walczą o swoje miejsca pracy. Ci pracownicy stoczni już utracili. My jednak chcemy głośno mówić, że generalnie walczymy o miejsce pracy. W Polsce jest około 1,5 miliona gospodarstw rodzinnych, czyli zatrudnionych jest prawie 6 milionów ludzi, którzy żyje z tych gospodarstw. I dzisiaj, gdybyśmy to utracili, to pytam się, co z tymi ludźmi. Wyjechało z kraju 2,5 miliona młodych, wykształconych ludzi. I jeżeli ta polityka,
którą...
Co najmniej 2,5 miliona i jeżeli dzisiaj dojdzie do takiej sytuacji, że pozbawi się tych ludzi, tych rolników ziemi, a są ku temu zakusy, jednak powstanie następna rzesza bezrobotnych, choć te bezrobocie na wsi jest tak zwane ukryte. Dlaczego protestujemy? Protestujemy w województwie zachodniopomorskim, są tak zwane ziemie odzyskane. Po przemianach w 1989 roku od likwidacji PGR-ów do zasobu Skarbu Państwa wróciło 4,5 miliona hektarów. W województwie zachodniopomorskim 80% to były PGR-y. Więc na skutek likwidacji PGR-ów ponad 300 tysięcy ludzi straciło pracę, pracowników bez żadnych odpraw, bez żadnych zasiłków. I ustawa 91 roku o własności agencji rolnej, która miała naczelne zadanie te grunty przeznaczyć na powiększenie gospodarstw, upełnorolnienie i zapobieganie koncentracji, bo wiadomo, że mamy zapisy konstytucyjne, artykuł 23, który mówi, że podstawą ustrojową gospodarstw są to gospodarstwa rodzinne i jeżeli by statystycznie ta ziemia trafiła do rolników, to mamy 4,5 miliona, jeżeli by to statystycznie 10 hektarów każdego gospodarstwa zasilić, to byłoby 450 tysięcy gospodarstw upełnionych. A jak to jest w zachodniopomorskim i gdzie ta ziemia faktycznie trafiła? No trafiła niestety w ręce obcego kapitału. Jest to proces długi, co prawda kilkanaście lat trwał. W pierwszym etapie w 91 roku, 93 grunty trafiły w ręce byłych dyrektorów, kierowników i faktycznie nie trafiały w ręce rolników. Były tego przyczyny dwie. Tłumaczono nam, że rolnicy będą upełnorolni tak zwanej wtórnej restrukturyzacji, a z drugiej strony sytuacja ekonomiczna i wprowadzenie planu Barcewicza w 89 roku spowodowało to, że praktycznie nie spotykałem się z takim prawem, żeby działało prawo wstecz. Chodziło tutaj o oprocentowanie kredytów. Praktycznie wszyscy zostali w jednej chwili bankrutami. Tak samo dotyczyło to rolników. Siła ich nabywcza była wtedy bardzo, bardzo słaba i rolnicy się praktycznie, większość gospodarstw broniło przed upadkiem, niż myślało o powiększeniu gospodarstw. To również spotkało tych dzierżawców, bo po kilku latach okazało się, że oni popadli w bardzo wysokie tarapaty finansowe, też kredyty i musimy przypomnieć, że w tych latach praktycznie, gdy zostały przyjmowane PGR-y przez dzierżawców, były pełne obory, była trzoda, było bydło, było owce i okazało się, że w ciągu kilku lat praktycznie ta produkcja w województwie zachodniopomorskim zniknęła. Oczywiście za zgodą agencji. Dzisiaj widzimy, jak wyglądają te obiekty. I wtedy wymyślono taką wspaniałą procedurę cesji, czyli dla tych dzierżawców chciano w ten sposób pomóc dla swoich znajomych, bo wiadomo, że agencją kierowali byli dyrektorzy PGR-ów. Wymyślono procedury cesji, czyli wejście w prawa spółki, oczywiście za straty nowi właściciele spółek zobowiązali się, że zwrócą pieniądze do agencji. W ten sposób około 90% tych wszystkich wielkich spółek poszło w ręce obcego kapitału, bo ten kapitał miał pieniądze. Zapomniano praktycznie wtedy o rolnikach, bo do 2009 roku praktycznie były przetargi nieograniczone. Czyli agencja wystawiała 1000 hektarów, 2000, 5000 hektarów. Starczyło mieć dowód i pieniądze i można było nabyć te grunty. Niestety rolnicy w przetargach, co prawda udało nam się trochę tych ziemi wyrywać, bo tak nazwać, wyrywać w tych przetargach i dlatego ten protest w 2012 roku i wtedy od tej chwili były organizowane przetargi ograniczone dla rolników. Dlaczego? Od czego myśmy się domagali w 2012 roku? A domagaliśmy się, złożyliśmy swoje postulaty i one nie były realizowane i 14 czerwca 2012 roku rolnicy weszli do agencji i z żądaniem wprowadzenia moratorium na sprzedaż ziemi dla spółek z obcym kapitałem, ponieważ w 2011 roku rząd uchwalił ustawę faktycznie wrzutem na taśmę, która praktycznie zalegalizowała sprzedaż gruntów spółkom. Tak zwane 30-procentowe wyłączenia, jeżeli dzierżawca wyłączył 30% gruntów, mógł pozostałe kupić i to dotyczyło spółek. I również wiedzieliśmy o patologiach, o tych słupach, dlatego domagaliśmy się i dzisiaj się domagamy objęcia tarczą antykorupcyjną proces gospodarczy sprzedaży ziemi. Oczywiście to nie ma miejsca. I również domagaliśmy się nowych rozwiązań prawnych cały czas odnośnie obrotu ziemią. W związku z tym, że nie były realizowane te postulaty, bo 18 czerwca podpisaliśmy takie porozumienie, nie były one realizowane i 5 grudnia rolnicy zdecydowali się na protest, który trwał przez 77 dni, również na spotkanie z panem ministrem Kalembą. 11 stycznia były podpisane ustalenia, które oczywiście nie były realizowane. Następnie 29-30 spotkaliśmy się z panią minister Szarczyk, żeby zrobić przegląd tych naszych ustaleń, bo 18 stycznia pan prezes Świętochowski wydał nowe zarządzenia. Pewne rzeczy nie zostały realizowane. I ten proces praktycznie trwał przez 77 dni i do dzisiaj praktycznie z tych wszystkich 14 postulatów, bo to nie tylko była ziemia, ale chodziło o sprzedaż bezpośrednią, chodziło o wprowadzenie roślin genetycznie modyfikowanych, chodziło o chcieliśmy też, domagaliśmy się ustawy o dialogu społecznym, bo cały czas jesteśmy otwarci na ten dialog, chcemy z nim rozmawiać, domagaliśmy się stworzenia takiego funduszu świadczeń gwarantowanych dla tych rolników, bo wiadomo, że wielu rolników zostało oszukanych przedsiębiorstwa, bo ten proceder właśnie po tych przemianach przybrał bardzo ogromne nasilenie. Mieliśmy pod ustalenia, że w ciągu 2 miesięcy od podpisania porozumień 29 zaczną się rozmowy na szczeblu rządowym o tych właśnie naszych postulatach, nowych rozwiązań prawnych i po 2 latach okazało się, że nie zostało nic zrealizowane. Pan minister nie chciał po prostu z nami rozmawiać. I dlatego ten protest jest przeniesiony do Warszawy. W międzyczasie był poprzedzony kilkunastoma protestami, bo okazało się, że też w międzyczasie około miesiąca czasu rolnicy okupowali Agencję Nieruchomości Rolnej w Szczecinie. I też przyczyną tego protestu było, że rolników sprzedawano z czynną umową dzierżawną. Także te patologie są tak ogromne i ogromny ten jest protest. Jeżeli chodzi o tak zwaną bezpośrednią sprzedaż i dlaczego są te dopłaty. Uważam, że właśnie farmeryzacja gospodarstw, czyli tworzenie tych golosów doprowadziło to, że faktycznie ta produkcja w pewnym sensie stała się dla rolników nieopłacalna i dlatego Unia Europejska wymyśliła, i nie tylko Unia Europejska, ale praktycznie Stany Zjednoczone wypracowały takie standardy, że będą dopłacać do produkcji, ale swego czasu przecież te małe właśnie gospodarstwa kiedyś świetnie sobie radziły i nie trzeba było żadnych dopłat i one funkcjonowały, bo one spełniają nie tylko funkcję gospodarczą, ale funkcję kulturową. No to przecież te gospodarstwa, to przecież to tradycja, to wieś, to folklor. No i dzisiaj się tego próbuje nas no i wszystkiego
cała,
pozbawić.
Cała moralność. Panie Edwardzie, przewodniczący Rady Wojewódzkiej NSZZ Rolników Indywidualnych w Zachodniopomorskim, Edward Kosmal. Ja słucham o ziemi, że protestujecie w obronie polskiej ziemi. Natomiast wielu laików związanych z laików rolnictwa i polskiej wsi. Ma wrażenie, że ostatni proces, protest, te protesty tyczą się tak, pieniędzy dla rolników. Druga rzecz, że chodzi o rekompensaty za jabłka, mówiąc tak wielkim skrótem. I trzecia rzecz, że chodzi o embargo, czyli chodzi o wieprzowinę na wschód. No, a pan odsłania zupełnie nowy rozdział polskiej ziemi. I wiem, że takie postulaty również wystosowali względem rządu, wystosowały inne organizacje rolnicze. Na czym polega tutaj ta różnica i czy tam jest po tamtej stronie gra polityczna?
Ja w tej grze politycznej nie tylko biorą nasze władze, okazuje się, że nasze władze rządowe, ale praktycznie jest to praktyka przyjęta w całym świecie, bo okazuje się, że wielkie koncerny, wielkie firmy zabiegają za wykup ziemi. I okazuje się, że w Polsce jest nie tylko kapitał obcy kupuje ziemię i chce kupić ziemię, ale przejąć wielkie koncerny.
To rozumiemy, panie Edwardzie, tylko ja mam takie wrażenie, że jakby są reprezentanci rolników, organizacji rolniczych,
tak,
którzy w swoich postulatach mają jakby te dwa podstawowe, rekompensata za jabłka i za wieprzowinę i to embargo. To znaczy, pomijają jakby ziemię, czy to jest celowe działanie, czy...
Mi się wydaje, że to jest takie wrażenie było, polityczne i społeczne, że pazerni rolnicy chcą pieniądze. Bo takie to wrażenie. Faktycznie problem szkód łowieckich jest, bo nie jest rozwiązany. Problem właśnie to embargo ujawniło słabość polskiego organizacji polskiego rolnictwa. To za to odpowiedzialny jest rząd, bo przez tyle lat nic nie robił. I to, co jak wcześniej stwierdzono. Dlaczego jest taka sytuacja ekonomiczna jest zła? No bo z drugiej strony praktycznie po tych przemianach nie stworzono warunków prawnych, żebyśmy mogli uczestniczyć w prywatyzacji i przejęciu sektora przetwórczego. Z drugiej strony nie stworzono możliwości, żebyśmy funkcjonowali w handlu. Okazuje się, że mamy potężne 14 potężnych sieci handlowych. Jest to około 5 czy 6 tysięcy wielkich sklepów, które praktycznie przejęły cały handel. Pod miastami, pod Warszawą, pod miastami buduje się potężne centra logistyczne i okazuje się, że do tych centr logistycznych trafiają 70% to są produkty rodzime, czyli właścicieli tych sklepów, czyli Hiszpanie, Francuzi, Niemcy, Anglicy, a Polska jest zepchnięta z marginesu. I dzisiaj, mówiąc w tym, szczególnie ten fakt bardzo widać w spółdzielni mleczarskiej, są dobrze zorganizowane i one mają ogromne problemy wejście na te rynki. Wiadomo, że ceny dyktują wielkie korporacje i dla takiego zwykłego rolnika jak ja nie mam możliwości wejścia na ten, bo tam kaucja kosztuje na samo podpisanie umowy to 100 albo 200 tysięcy trzeba wyrzucić na dzień dobry. A z drugiej strony umieszczenie tych wielkich supermarketów w centrach miast, bo okazuje się, że tak jest i one powstają jeszcze jak grzyby po deszczu, tego na zachodzie nie ma. One są wyrzucone poza miasto. W mieście, w całym centrum są to małe sklepiki rodzinne, a niestety u nas, niestety te sklepy osiedlowe wszystko właśnie pada. I z jednej strony mówi się, że supermarkety dają miejsca pracy, okazuje się, że w tym samym czasie dwukrotnie ludzie idą na bezrobocie, bo mogliby się zajmować handlem, ale niestety nie wytrzymają konkurencji. Jedyną możliwością, o którą cały czas walczymy, jest tak zwana bezpośrednia sprzedaż. No jeżeli w Bawarii 40% rynku należy do małych gospodarstw, które zajmują się tym lokalnym przetwórstwem. Są tam przecież niewielkie gospodarstwa, 5-6-hektarowe, 10-hektarowe to jest duże gospodarstwo. We Włoszech jest podobnie. Dlaczego w Polsce nie można tej bezpośredniej sprzedaży prowadzić? Nawet sami się dziwią członkowie PSL-u, no, że przez tyle lat nie można tego zrobić. Ale wiadomo, że lobby wielkich koncernów, niestety, które ma wpływ na decyzje polskiego parlamentu i polskiego rządu jest tak duże, że nie wolno tego wprowadzić.
Dziękujemy. Pan Janusz Walczak.
No my, można powiedzieć, że też od 19 marca 2012 roku zaczęliśmy protesty. To było na Jedynce tutaj niedaleko Torunia, a następnie tego samego dnia blokowaliśmy, okupowaliśmy Urząd Wojewódzki. Wiadomo, że specyfika rynku wiejskiego jest różna. Będzie inna na zachodniopomorskim, inna na Kujawach, a jeszcze inna w świętokrzyskim. Dlatego problemy nasze są dosyć szerokiej skali. Poczynając od ziemi, tak samo między innymi mówiąc o szkodach przez zwierzynę dziką zrobionych, opłacalności na rynkach, bo wiadomo, że gospodarstwo to średnie nie jest gospodarstwem obecnie w nomenklaturze rządowej towarowym. Ono jest samowystarczalne, zaspokaja własne potrzeby. A rząd widziałby tylko gospodarstwa towarowe, to jest około 150 tysięcy gospodarstw w Polsce, które produkują na rynki. I to jest chore, takie dążenie ślepe w tym kierunku, zapominając właśnie o nas, średnich, małych gospodarstwach. W tym momencie będziemy, jak to powiedział pan senator, produkować ludzi, którzy będą szli na koloniówkę, na bezrobocie. A o to nam nie chodzi, bo tradycja polskiej wsi polega na tej różnorodności. Byli, jak się mówi, dawniej dziedzice, mieli duże gospodarstwa i byli małorolni i średni gospodarze. I można było w symbiozie żyć i każdemu się opłacało produkować. Tak niedawno jeszcze gospodarstwo 10-hektarowe potrafiło wykształcić 5 dzieci, kupić im mieszkania w mieście i zostawić jeszcze jednego, jak się mówi, na to, żeby dalej gospodarzył. Teraz gospodarstwo 30-40-hektarowe ma problemy z takim podejściem do życia. Dlaczego my tam jesteśmy? Bo od tamtych czasów, od 2012 roku, my ciągle rozmawiamy z rządem. Rozmawiamy, ale efektów nie ma żadnych. Brak rozwiązań. To, co powiedział właśnie przewodniczący. Systemowych rozwiązań brak. Takich, żeby dawało nam pewną stabilizację rynków, że my możemy zaplanować jakąś produkcję na kilka lat i trzymać się tej linii. To tylko nam się robi huśtawki cenowe poprzez to, że oddaliśmy rynki skupowe i zarazem przetwórcze zachodniemu kapitałowi i oni robią co chcą i promują swoją żywność. Na przykładzie trzody chlewnej wielkie zakłady wykupili Duńczycy w Polsce, Włoch pobudował jeszcze większy zakład ubojowy i oni preferują swoje, które tak mówią, ładne, piękne, nieotłuszczone tuczniki, ale które nie mają smaku, nie mają żadnej wartości takiej tradycyjnej dla nas. A nasze, które skupują, ubijają i wywożą do siebie na zachód lub na rynki trzecie. Tak wygląda polityka. Ale wracając jeszcze do naszych protestów tam w tym miasteczku. Co z tego, że ktoś przyjdzie do nas, zaprosić nas na rozmowy. Bez żadnych umocowań prawnych, że on doprowadzi te postulaty do końca. Wiadomo, to jest pewien kompromis też. Wszystkiego może nie da się załatwić. Ale jakby rolnik by poczuł, że jest chęć ze strony rządzącej na to, żeby tą sytuację rozwiązać, to byśmy usiedli i rozmawiali. Nawet jak się mówi z woźnym, aby miał uprawnienia. Ale rząd jest głuchy i ślepy na nasze problemy. Widzi tylko, pokazując, te pieniądze, które przypływają z Unii Europejskiej, jako subwencje, bo to jest wyrównanie poniesionych strat za to, że ceny żywności są tańsze w Polsce. To nie jest żadna nagroda. Jeszcze licho wynegocjowane. Ja mówię w ten sposób. Rząd i pan Sawicki powinien w Unii negocjować jak największe środki, a nas, związkowców, zaprosić do stołu i żebyśmy dokonali mądrego podziału tych środków, żeby branża rolnicza w Polsce się rozwijała. Tak nie jest. On szczuje miasto ze wsią, pokazując te pieniądze. Ale to, czy o to chodzi? Przecież my tych pieniędzy nie przejadamy, nie przepijamy, tylko my inwestujemy. Każdy rolnik, który zainwestuje, od razu poszerza swoją otoczkę. Zakłady pracy, można być, mają obrót tak samo. Kupujemy nawozy, środki ochrony roślin. Byśmy kupowali tak samo i polskie maszyny. Ale gdzie jest polski Ursus? Zamknięto. I on się pokazuje, że rolnicy przyjeżdżają takimi pięknymi ciągnikami na blokady. Się pytam, gdzie jest właśnie Ursus? Gdzie teraz ktoś kupi Syrenkę albo Fiata? Też go nie ma. A to jest nasz warsztat pracy. Niestety my jesteśmy skazani tak dużo płacić, bo taka jest cena rynkowa. Przepraszam, aby nie było dopłat, bym powiedział w ten sposób. Może trochę znerwuje niektórych rolników. To ta cena byłaby o 1/3 niższa i tych programów pomocowych była tych maszyn o 1/3 niższa.
A to ciekawe, że politycy czy ludzie mediów, bo jeżeli pan mówi, że pokazuje, prawda, to wiadomo, że w mediach pokazuje, jak to rolnicy mają dobrze, jakimi ciągnikami przyjeżdżają. No szkoda, że nie zobaczy, jakie menu jest podawane w restauracji bodajże u Sowy, tak?
Może za to się, można i siedzieć, albo być ściganym, że coś się wydało, a w tym przypadku to, co się mówi, to jest nieistotne. I dlatego tutaj my też mówimy, dialog jest ważny, ale nie dialog bez końca, bez efektów. Bo ileż można rozmawiać? A czas płynie i działa na naszą niekorzyść. Bo ziemia z dnia na dzień ucieka z polskich rąk, a tyle Polski, co polskiej ziemi. Niedługo można powiedzieć, że będą flagi inne wisiały w powiatach na zachodzie pomorskim. Ten sam problem tak samo dotyczy tutaj Kujawsko-Pomorskiego. Też był protest w Pławinku. Też czujemy się oszukani jako rolnicy.
Ciekawe jest to, co pan powiedział, że polska dobra żywność płynie na zachód, a tutaj jest przerabiana w naszych zakładach przetwórczych tuczniczych.
Śmieciowa
tak zwana.
Tak. Nafeszerowana
chemia. Powiem tak, niektórzy pamiętają smak kurczaka takiego z podwórka.
No to wie pan co.
I rosół z tego.
A kupiąc brojlera w sklepie. Z kim by nie porozmawiać, to każdy mówi, pamiętam zapach pomidora, pamiętam zapach
kiełbasy. I my to chcemy produkować, a nam to się zabrania tego.
A teraz tego nie ma. Jak rolnicy protestują, no to jest pytanie o to, jak miasto wspiera rolników. No to nie pytanie do panów, ale pytanie do, myślę, że do nas wszystkich, jako do społeczeństwa. Pan Jan Białkowski.
Znaczy, jestem w najtrudniejszej sytuacji, bo tutaj już praktycznie te główne wątki zostały jakby poruszone.
Ostatni głos jest najważniejszy.
No, ale właśnie tutaj jakby trzonem tego zielonego miasteczka są rolnicy z województwa zachodniopomorskiego. Ale no, nie jest to przypadkowe, ponieważ my mamy praktycznie w tej chwili nieco ponad rok czasu. Ponad połowa gruntów rolnych w tej chwili w województwie zachodniopomorskim jest w rękach obcego kapitału. Co prawda oni jeszcze w tej chwili tych gruntów nie kupili, nie są przypisane do konkretnych tam powiedzmy właścicieli z państw zachodnich, natomiast są własnością te grunty spółek. Nominalnie polskich spółek prawa handlowego, których właścicielami są właśnie mieszkańcy, obywatele państw zachodnich. Na 950 tysięcy gruntów rolnych w województwie zachodniopomorskim około 400 według naszych szacunków w tej chwili jest właśnie już w rękach w posiadaniu obcego kapitału. Także my mamy praktycznie czas do 30 kwietnia 2016 roku, żeby ten proces zablokować. Tak jak tutaj kolega Edward, jak przewodniczący mówił, my protestujemy praktycznie od 3 lat. Podpisaliśmy w styczniu 2013 roku uzgodnienia z panem ministrem Kalembą wtedy, ministrem rolnictwa. Wydawałoby się, że zwróciliśmy uwagę rządu na problem, który powstał. Bo można zakładać było, że po prostu no, ludzie w Warszawie pewnych rzeczy nie widzą. Ale my żeśmy dobitnie pokazali pewne problemy, czym to grozi. I co się okazało? Podpisaliśmy porozumienia, uzgodnienia, że w ciągu miesiąca po zakończeniu protestów, kiedy ciągniki zjadą, rozpoczną się rozmowy i prace nad nowymi rozwiązaniami prawnymi. Ciągniki zjechały, a pan Kalemba powiedział, że wszystko zostało podpisane i to bez uzgodnień, że wszystko jest załatwione. Rolnicy w województwie zachodniopomorskim nabywają ziemię, są bardzo zadowoleni z tego. I tak trwało przez 2 lata. Zmarnowaliśmy 2 lata, został nam rok. I w tej chwili my jesteśmy po prostu tutaj, w Warszawie, nie tutaj, w Warszawie, dlatego że jesteśmy zdeterminowani. Bo proszę sobie wyobrazić, że w województwie zachodniopomorskim zlikwidowano nam stocznię, zlikwidowano nam mnóstwo zakładów pracy. Zostało nam jeszcze rolnictwo. Ale i to rolnictwo w tej chwili, tak jak mówiłem, jest w takiej sytuacji, że praktycznie większość gruntów jest w posiadaniu obcych już w tej chwili. A jak to się przekłada na sytuację ekonomiczną gospodarstwa? Bo to tak się wydaje. No, rolnicy sobie protestują, a co tam? Będzie spółka, będzie towarowa produkcja, bardziej opłacalna, bardziej wydajna i tak dalej. Okazuje się, że nieprawda. Mamy dane GUS-owskie, mamy dane ze spisu z 2010 roku, które mówią o tym, że produkcja, wartość produkcji towarowej z 1 hektara użytków rolnych w województwie zachodniopomorskim jest najniższa w kraju. To jak to jest? To jest najlepsze, najnowocześniejsze rolnictwo. Wśród powiatów, na 380 powiatów w Polsce, w 20 tych o najgorszych warunkach do rozwoju są 4 powiaty z województwa zachodniopomorskiego. Świdwiński, Łobeski, Białogardzki, Choszczeński. Także no, to się przekłada bezpośrednio ta sytuacja na sytuację ekonomiczną, na to, że po prostu dochód na jedną osobę, per capita to się nazywa, dochód na jednego mieszkańca w tych powiatach jest, należy do najniższych w kraju i najniższych w Europie. To nie na ścianie wschodniej, ale tutaj na województwie zachodniopomorskim. To jest bezpośrednie przełożenie. My po prostu nie walczymy tylko dla siebie, ale walczymy o prawo rozwoju do tego regionu, bo ten region po prostu to jest w tej chwili kolonia i zanosi się, że faktycznie
jeszcze wiele spraw i wiele pytań tutaj w studiu można byłoby postawić.
Dokładnie.
Ale są to rozmowy niedokończone, zatem zapraszam Państwa do telefonowania. Numery telefonów ukazały się na Państwa ekranach. Słuchaczom Radia Maria przypomnę 56 657 0011 lub 0012. Dla zagranic 48 56 657 0013 lub 0014. I w naszej rodzinie 536 600 lub 600 400. Prosimy bardzo, Radio Maria, telewizja Trwam.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam ojca prowadzącego, witam gości w studio, którzy prawie wszyscy mnie dobrze znają. Ja mam pytanie.
Prosimy
do
się
pana
nam przedstawić.
Senatora, do
ale pana prosimy się nam przedstawić.
Dlaczego te protesty są tak późno? Przecież tu ktoś coś kombinuje i udaje. Bo ja 2 lata temu byłem w Warszawie, pojechałem 400 kilometrów do Warszawy ciągnikiem, naszym polskim Ursusem, ciągnikiem, pięknie wyremontowanym. I stałem 3 miesiące, pisałem do Solidarności Rolniczej, pisałem do Samoobrony o wsparcie. Miałem na ciągniku polska ziemia polskim chłopom. Nie rzucim ziemi. Dlaczego mnie wyśmiano? Dlaczego mnie wykpiono? Powiem jedno, że tu z miasta mają rację, bo tu się nie walczy o rolników, tylko walczy się o dopłaty dla oligarchów polskich, którzy mają po 1000, 2000 i więcej hektarów. Gdy ja w Nowym Sączu 26 lutego się wypowiadałem, dlaczego jest dyskryminacja polskiego rolnika, że do owcy bierze 25 euro, a do rolnik niemiecki 100, to zostałem zaatakowany przez członka spisu, ojca europosła Poręby, uszkodził mi kręgosłup, do dziś dnia się po szpitalach plątą. Obecnie wróciłem z Mielca z neochirurgii. Żyję po prostu jak najgorszy człowiek, bo mam 194 zł renty. Zniszczono mnie całkowicie w tym kraju. I jeszcze raz mówię, musimy mieć patriotów prawdziwych, prawdziwych patriotów, a nie ludzi,
przepraszam,
którzy
bardzo proszę jeszcze się nam przedstawić.
Proszę?
Proszę się nam przedstawić, bo mówi pan, że znamy.
Włodzimierz Knurowski.
Dziękujemy,
rolnik,
panie.
Który
dziękujemy, panie Włodzimierzu, za telefon. No i proszę tutaj.
Pan Knurowski nam jest znany, dlatego że mu pomagaliśmy przecież. On miał problem z zadłużeniem, znaczy zabraniem tutaj jego gospodarstwa.
Komodnika.
Koledzy tam na jego terenie zrobili zbiórkę, podpisali umowę z bankiem, zbierali pieniądze, żeby on te gospodarstwo w części odebrał, odkupił. On miał z naszej strony już pomoc. Również był w Szczecinie, przecież tu Edka pamięta, Edek pewnie też kiedy u niego był, kiedy sam Edek proponował, jak to wymyślić, jak to zrobić, żeby te ciągniki mogły wjechać do Warszawy, więc pojedynczy ciągnik dał radę wjechać, ale to pojedynczy. Natomiast myśmy sprawdzili, że się nie da wprowadzić wiele. Jeden ciągnik tam w Warszawie nikomu nie przeszkadzał, tak jak dzisiaj miasteczko w Warszawie nie przeszkadza urzędnikom, widać wyraźnie, bo oni się z tego robią pośmiewisko, a nie starają się poważnie rozwiązać problem. W związku z tym w pojedynkę nie da się osiągnąć problemu i myśmy przygotowywali się do tej akcji, licząc na to, i co się stało? No przecież nawet to, że inna organizacja, czy pod innym hasłem krzyknęto tutaj, jedziemy na Warszawę, no i pojechali na Warszawę i wrócili wszyscy z Warszawy, nie pojechali, nie dojechali do Warszawy. Więc działanie takie no, ad hoc, które mówi, że my obalimy tutaj, coś zrobimy, wychodzą, że nie da się tego zrobić, bo ta władza nie pozwala sobie na to. I dzisiaj ten protest pokojowy, protest ten, który mówimy od 3 lat, bo to już prawie teraz 3 lata, że on musi trwać tam pod tym miasteczkiem po to, żeby zmusić tą władzę, a teraz jeszcze jest proces polityczny, bo trzeba powiedzieć, że są wybory. Więc ci kandydaci, którzy na przykład mówią, że popierają, kto nas popiera, powiedzmy? No ja mogę powiedzieć, kandydat Duda, który jest z Prawa i Sprawiedliwości, no popiera nasze postulaty, on to mówi, on nawet deklarował, on podpisał nawet porozumienie z rolnikami, ostatnio tutaj w Wysokim Mazowieckim, że będzie bronił polskiej ziemi, że będzie, jeśli ten rząd nie uchwali, nie zrobi, to on będzie podjął wszystkie inicjatywy. Ja widzę, że są ludzie, którzy chcą nam pomagać i nie można wszystkich jakby wrzucić do jednego worka. Natomiast Platforma Obywatelska niestety ani słowa nie chce powiedzieć, bo pan minister Plocke, który na posiedzeniu komisji, połączonej komisji, kiedy już pod naszym naciskiem zdecydowano się, że rozpoczną się prace w podkomisji do spraw Unii Europejskiej i komisji do spraw Unii i komisji do spraw rolnictwa i rozwoju wsi, te komisje zaczęły pracować, a pan minister Plocke z Platformy co mówi? Nie ma stanowiska rządu. Rząd może za miesiąc przygotuje stanowisko do tego. Czyli wyraźnie widać, że Platforma Obywatelska i pani premier, która przewodzi, nie chce realizacji tych naszych postulatów. Widać, że lobby międzynarodowe, koncerny międzynarodowe, może nawet i państwowe, działają w kierunku, żeby uwolnić ziemię po 16 roku. Stąd nie możemy na to pozwolić. Nie możemy na to pozwolić,
panie
dlatego
senatorze,
ten proces trwa.
Zapytamy też o ludowców, też komisję trójstronną, czy tam są wasi przedstawiciele.
Ale
to za chwileczkę, dobrze?
Dlaczego? Nie ma komisji trójstronnej. Proszę zwracać uwagę, że takiego nie ma czegoś. Nawet w tej chwili mówimy o tym, że trzeba powstać coś takiego, ale jej nie ma. To jest dopiero chęć, którą znowu pan minister przejął pewne nasze pomysły, zaczął tworzyć w tej chwili projekt. Ten projekt ostatnio zaprezentował, my go tutaj nawet go mam przy sobie. Ten projekt mówi o tym, że nam ogranicza prawa związkowe. No ja nie chcę być gołosłownym, ale mógłbym zacytować artykuł, który końcowym artykułem jest, który wprost mówi, że zmienia ustawę o społeczno-zawodowych organizacjach rolników, który wprowadza nasz zapis, który mówi, w razie nieosiągnięcia porozumienia organizacji rolników, które przedstawią opinię wniosków, postulatów bądź żądania występują do wniesienia sprawy i mówi, że, już nie będę całego cytował, że nie mają prawa do protestu. To po co my tam mamy wchodzić?
Wracamy do głębokiej komuny.
Bo powinniśmy sobie wynegocjować tam, a nie protestować. Jeżeli on robi, że 5% rolników, których ma być reprezentatywnych, z dzisiaj 1 500 000, to jest 75 tysięcy rolników, to jest więcej niż jakieś partie polityczne posiadają, to one mają prawo do tego, żeby reprezentować rolników. On tą ustawą chce zmusić federację zrobić, żeby różne organizacje, które dzisiaj są na rynku, zjednoczyły się w jedno i były u pana ministra, żeby finansowane przez pana ministra, bo on mówi, zabezpieczę środki na funkcjonowanie. Jako minister rolnictwa. On chce nas skanalizować, tak to nazwę potocznie, żebyśmy weszli do jednego worka, jak dzisiaj wszystkie instytucje PSL-owskie służą panu ministrowi, to chce, żeby jeszcze ERI tam weszło i ERI tam siedziało w tych zespołach i potwierdzało to. Nie. Na taką ustawę o tym realizacji postulatów związkowych, jak on to pisze,
się nie zgadzać.
Nie zgadzamy się, bo on nam
prosimy
chce ograniczyć
bardzo,
prawa.
Prosimy ja bardzo, Radio Maryja, Telewizja Trwa. Halo.
Teraz jest zawsze. Bardzo serdecznie pozdrawiam oczywiście ojca, ale i naszych gości i wszystkich rolników. I tych rolników, których no, jesteśmy z nimi, Radio Maryja i Telewizja Trwam cały czas i jesteśmy całym sercem z wami, z rolnikami, bo bez rolników nie ma ojczyzny. Tyle ojczyzny, ile ziemi. Tyle ojczyzny, ile ziemi. I ziemi się nie sprzedaje. Mam pierwsze pytanie. Ile już jest, panowie, ziemi sprzedanych pod słupy, bo jest jakoś orientacyjnie chyba, jest jakaś wiedza taka orientacyjna, prawda? Ile tej ziemi? Drugie, o tym, że żeby było mało tych gospodarstw, żeby likwidować gospodarstwa małe, średnie, to pamiętam, mówiła o tym, demaskowała to w czasach AWS-u pani senator Jadwiga Stokarska, która nie była lubiana w tym AWS-ie za to, co mówiła. I był raz drugi też pan senator Ceberek, już świętej pamięci, tatuś księdza Stefana Ceberka. Tak, też o ziemię, ale ona bardzo mocno walczyła o ziemię i mówiła, że wtedy właśnie za czasów AWS-u Gieremek mówił, ile to tysięcy gospodarstw należy zlikwidować. No, później tego Gieremka tak sławili, Boże, jak wybawcę, nie wiem, ale kogo wybawca jest, był. W każdym razie ta sprawa i w czasach AWS-u też niestety to było i sprzedawali ziemię i mówiło się, żeby tamten rząd coś zrobił również z księgami wieczystymi na zachodzie i na północy, na tych ziemiach odzyskanych. Nie zrobił nic rząd AWS-u wtedy. Zostało tak, jak zostało. Czyli to się ciągnie. To jest jakiś plan niszczenia Polski i właśnie to jest ta powiedziałbym, taka rozpaczliwa akcja rolników, bym powiedział, tylko trzeba się trzymać razem. I miasto też musi być z rolnikami. I Warszawa ma teraz przynajmniej tyle warszawiacy i porządni ludzie z Warszawy, że powinni wspierać, przychodzić do tych ludzi, dowiadywać się, co jest i nieść te informacje dalej, bo no tylko razem. A propos razem, to jeszcze właśnie tak jakoś widzę, że ten OPZZ rolników indywidualnych, to oni tak puścili w maliny, za przeproszeniem, tych rolników. Postali i pojechali i zmęczyli tych ludzi. Dlaczego oni nie idą razem z Solidarnością? Ja nie mówię już o PZZ, ale mówię o rolnikach. Nie mówię o tej głowie tej organizacji. Bo rolnicy powinni iść razem. Nie myślę, czy to Solidarność, czy inni. Polska tu jest. I właśnie tego mi brakuje. Nie wolno się dać dzielić. Mówię, tamta akcja, dla mnie to było takie zmęczenie ludzi tylko, żeby im się już odechciało drugi raz przychodzić i tak dalej. Takie, to jest dla mnie to jest nieuczciwe, to jest niemyślenie dalekosiężne o ojczyźnie, albo nieroztropne, o, tak bym powiedział. Tak, to ja tyle. Dziękuję serdecznie, mam te pytania i siły życzę dalej i trzymajmy się razem wszyscy Polacy, bo to jest likwidowanie Polski. Jest to, co w tej książce Wygaszanie Polski wydał Biały Kruk teraz, bardzo dobra książka. Wygaszanie Polski, ale to widać na każdym kroku. To widać w górnictwie, to widać w rybołówstwie, w przemyśle stoczniowym, no na każdym kroku widać. A jeszcze rodzinę zniszczyć, niech wyjadą, a starszych nie leczyć, żeby poumierali. Tak to wygląda. Tak to wygląda. I szkoda, że rolnicy polscy, gdyby się poddawali, to będzie szkoda również dla zdrowia ludzi, bo w Polsce ziemia jeszcze jest zdrowa i to jedzenie zdrowe. Może jednak jeszcze jedno. Ja się dowiaduję takie historie, nie będę mówił gdzie, mówili mi pracownicy, sprzedali zakład, w którym wyrabiali wędliny różne i tak dalej, duży zakład.
Sokoły.
Sprzedali jednemu krajowi, dla jednego państwa. No i co? I teraz przywożą z tamtego państwa mięso.
Tucznika,
prawda, tuczniki. Ludzie, gdy otwierają te kontenery, to muszą mieć maski na usta, na twarzy, bo to tak cuchnie, jest tak zmieniony kolor, myją to w czymś, jakichś chemikaliach i robią z tego wędliny dla kogo? Dla Polski. Dla Polski. A z Polski biorą właśnie te wszystkie tuczniki, różne te zwierzęta i robią wyroby dla kogo? Dla zagranicy. W tym zakładzie, który Polacy sprzedali. I to jest nie jeden taki przypadek. Po prostu my Polacy musimy też mądrzeć, a nie tylko słuchać, nasłucha się TVN-u, Polsatu, Info, jakichś gazet wyborczych się naczyta i wydaje mu się, że jest mądry. A to jest, zobaczcie, komu to służą wszyscy. To jest wszystko razem powiązane, rząd i media, razem powiązane. I to trzeba się modlić też o rządy dobrych, prawych, dobrych ludzi, mądrych, prawych ludzi. o to się modlić i to robić też, iść też do wyborów. Teraz są wybory też. Nie da się jakiejś propagandzie. I jeden do drugiego powinien iść mówić i, no bo to właściwie to jest już nie wygaszanie, ale wykańczanie Polski. Dziękuję serdecznie.
Dziękujemy.
Ja może odpowiem na pytanie ojca Tadeusza i przede wszystkim chciałem podziękować za to, że jesteśmy tu, że od kilkunastu lat na falach radio eteru, bo przypominam sobie słowa ojca, gdy w zachodniopomorskim walczyliśmy o polskie cukrownie, o nasze trzy cukrownie, które praktycznie zostały sprzedane i ojciec Tadeusz mówi, nie dajcie się, bądźcie patriotami i dzięki tym słowom faktycznie ta organizacja rolnicza, ten związek, którego byłem wtedy szefem, udało się faktycznie te cukrownie obronić i są dzisiaj w polskich rękach i są w Krajowej Spółce Cukrowej. A ile ziemi jest w polskich rękach? Już czytając opracowanie posła Adwenta, świętej pamięci, który zginął w niewyjaśnionych okolicznościach, już on twierdził, że 2004 rok to już było około 5 milionów hektarów pod wpływem obcego kapitału, czyli 1/3 tego, co mamy w województwie zachodniopomorskim. Właściwie według wypisu z rejestru gruntów w 2011 roku około 132 tysięcy hektarów. I dzisiaj tworzą się specjalne spółki, które faktycznie wykupują...
Panie Edwardzie, 5 milionów, a 123 tysięcy...
132 tysiące w województwie zachodniopomorskim.
5 milionów w skali kraju.
A 5 milionów w skali kraju. Mhm. 5 milionów w skali kraju. To o tym już mówił poseł Adwent i pokazywał przykład, że jest to pas szerokości, powiedzmy, ileś kilometrów przez całą Polskę, czyli generalnie kilka województw już nie mamy w swoich rękach, w polskich rękach. Jeżeli chodzi o właśnie o sprawy związane właśnie z przetwórstwem, to co ojciec dyrektor stwierdził, to prawdopodobnie chodzi o sokołów i chciałbym tutaj stwierdzić takie stwierdzenie pana ministra Sawickiego, ukazało się na blogu, jaka jest sytuacja, jeżeli chodzi o polską trzodę. To pan minister powiedział, żebyśmy zapomnieli, że w Polsce odbuduje się stan pogłowia, jak sprzed lat był 20 milionów, ponieważ całe przetwórstwo zostało przejęte przez obcy kapitał. Obcy kapitał nie jest zainteresowany, żeby w Polsce prowadzono produkcję i stwierdził, że oni sobie poradzą, ponieważ radzi im, żeby brakujące tuczniki, które nie ma w Polsce, mogli sobie sprowadzić od siebie. A polskim rolnikom radzi, że mogą być gospodarstwa małe, które produkują od 200 do 100 do 400 tuczników i nam pozostały tak zwane rynki niszowe, czyli marginalne, lokalne i ograniczone. Czyli już tutaj działania pana ministra i tej koalicji faktycznie doprowadziły do takiej sytuacji, że potentat Polski na rynku trzody, bo praktycznie musimy ileś milionów sprowadzić tuczników, żeby zaspokoić rynek wewnętrzny, ale pamiętajmy również, że po wejściu do Unii Europejskiej cały czas nam produkcja spada. Musimy w kraju sprowadzić około 300 tysięcy ton cukru. Wiadomo, regulacja rynku cukru. Wiemy, mamy przemysł krowiowy, około której zapotrzebowanie rynku wewnętrznego jest na poziomie 400 tysięcy, a produkujemy niecałe 100 tysięcy, z tego ponad 50 tysięcy eksportujemy, bo nie możemy się na własne rynki wewnętrzne przebić. Także sytuacja jest, uważam, dramatyczna i dlatego protestujemy i myślę, że ten protest musi przynieść jakiś skutek pozytywny.
Tak się wydaje, że ogólnopolskie porozumienie związków zawodowych rolników i organizacji rolniczych tutaj pod przewodniczącym Sławomirem Izdebskim, czy związek niezależny, samodzielny, zawodowy rolników indywidualnych Solidarność jest jeszcze niezależny, czy podlega pod ten związek, panie przewodniczący?
No więc powiem ojcze tak, no nazwał sobie nazwą własną, czyli tak jak sobie chciał ktoś napisać, tak sobie napisał, chociaż tam spór był z OPZZ-em, czy ma prawo używać słowa OPZZ, czy nie, to przecież ponad chyba 8 lat temu jeszcze ten związek powstał. Ten związek raz z nami protest robił i raz mnie oszukał już. Ja powiem tak, kiedyśmy protestowali wtedy, ministerstwa pojechaliśmy na rozmowy, to kiedy my do rozmów z panem ministrem, to pan Izdebski powiedział, że wszystkie swoje sprawy załatwił. On tu nie widzi problemu, że go wtedy prawie od zdrajców wykrzyczyliśmy. Jak to tak? Przyjechałeś, protest był, a teraz nagle nic, wszystko załatwione, zabrałeś się i poszłeś. No więc to jest takie działanie, że teraz się sytuacja powtórzyła. Ten pan znowu wyciągnął, ścigając się z nami, bo przecież my przecież nie robiliśmy nagle protestu. Myśmy jeszcze na zjeździe w listopadzie mówili, że przygotowujemy protest. Potem w grudniu napisaliśmy ostatnie, trzecie wezwanie do pani premier o dialog, o rozmowę, żeby jeszcze w grudniu, żebyśmy podjęli rozmowy. Potem przygotowaliśmy akcję, przygotowaną przez Radę Krajową. Potem strajk ostrzegawczy ogłosiliśmy trzeciego, tak zwany regionalny. I on wyskoczył drugiego w święto gromnicznej, no po prostu wyprzedzając nas o jeden dzień, po prostu potem się ściga cały czas, my się z niczym nie musimy ścigać.
Ale przez to
my jesteśmy
nielegalny,
i wyciągając
też,
nawet nielegalny protest.
Protest i tych rolników naraził na koszty i...
I jeżeli my mówimy, że jesteśmy w tym miasteczku, to on tego samego dnia chciał opuścić to miasteczko, nie przywołując żadnych namiotów, niczego. No i w ten sposób oszukał trochę rolników, w końcu został na tym parę dni, wyprowadził się z tego miasteczka i my tam jesteśmy, a on teraz mówi, że będzie znowu protestował. 18 zapowiada protest z OPZZ-em, czyli tutaj z tym pracuje. I on nam mówi o tym, że on protestuje w imieniu rolników. No, to jest po prostu drwina z nas.
Czy jego postulatów są właśnie te postulaty o ziemię, czy są te postulaty?
Nie, on w tej chwili, można powiedzieć,
rolnego,
ojcze, on powiedział jedno, że jak myśmy zaczęli mówić o ziemi, to on też się przypisał, że o ziemi też mówi, ale już wysłuchując naszych postulatów. Myśmy mówili też o trzodzie, mówiliśmy o mleku, mówiliśmy o wszystkich problemach, też pisaliśmy. Te problemy w części tylko zostały rozwiązane, uspokoiło się w części, ale rolnicy dalej mają problemy ekonomiczne i one nie są załatwione do końca i wszystkim się wydaje, że już wszystko załatwione. Nie jest załatwione i dlatego my mówimy, że systemowe rozwiązania są potrzebne, ale te bieżące muszą być rozwiązywane.
Ale ja bym powiedział jeszcze
mam mamy telefon. Prosimy bardzo, halo.
Tak. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam ojca prowadzącego i panów w studio. To znaczy, chciałbym przynajmniej dwie sprawy.
Kto nas telefonuje?
Jeżeli chodzi o dopłaty, według mnie... Stefan ze Starogardu Gdańskiego. Jeżeli chodzi o dopłaty, według mnie, ja wywodzę się z rzemiosła, które też zostało zniszczone. Tak jak inne branże, oczywiście przez zmiany różnych cen, robienie nam kosztów. Więc tak, jeżeli chodzi o dopłaty, według mnie to tylko zarabiają banki zagraniczne, które zarabiają na przelewie w jedną stronę i zarabiają na przelewie w drugą stronę. My jako Polacy nic z tego nie mamy specjalnie. Druga sprawa, sprzedaż ziemi przez podstawione biura, które oczywiście handlują na rzecz dawnych kolonizatorów. A to są nasze dawne ziemie piastowskie, które są po II wojnie światowej odzyskane. Więc w związku z tym coś tu jest nie tak, że nasi rządzący nie zajmują się tymi sprawami. No, współczuję tylko rolnikom, że no i chwalę ich za odwagę. Powinni właśnie bronić, bo tylko na nich można polegać. No i nowi wybrani w przyszłości powinni sobie zdawać sprawę, że mają dużo, dużo do roboty. Chociaż można by było to już od dzisiaj zacząć, czy nawet od wczoraj zacząć w swoich biurach przygotowywać.
Dziękuję
wszystko.
Panie, gorąco pozdrawiam za te spostrzeżenia. Można powiedzieć, zostało po 1,5 minuty dla każdego z panów, a jeszcze takie wątki przynajmniej, o które chciałbym zapytać. Gdzie są nasze służby specjalne? Cały wywiad gospodarczy, który zabiega o to, by Polska była suwerennym państwem, by nie sprzedawano ziemi, by mógł się rozwijać każdy obywatel. Gdzie minister gospodarki, gdzie minister rolnictwa? No oczywiście teraz stoją państwo przed kancelarią premiera, więc gdzie też premier obecny, poprzedni, gdzie rząd? No i też mówimy o wartości ziemi jako terytorium, prawda, że to jest siła naszego patriotyzmu, naszego państwa, ale brakuje mi słowa też o tym, że polska ziemia ma wartość jako bogactwo tego, co sobie nosi dla hodowli czy dla wytwarzania roślin. że w tej ziemi nie trzeba, przepraszam za sformułowanie, ładować tyle chemii, tyle nawozów, bo ona jest bogata w treść.
No można powiedzieć tak, że ziemia, jak to pani profesor Jerzyńska mówi, jest dobrem nieodtwarzalnym, czyli cały czas jest. Można wyprodukować ciągników, maszyn, to się powtarza. Tu się nie powtarza. To, co jest, to już raz i to trzeba tego pielęgnować i pilnować, bo to jest dobro narodowe.
Czyli polska ziemia jest zadbana.
I to jest dobro narodowe. I zależy od gospodarzy, jak tą ziemią gospodarują. Natomiast nam zależy na tym, żeby rzeczywiście stali się właścicielami i byli do tej pory i dalej byli polscy rolnicy, gospodarstw rodzinnych, którzy będą tam dbali o tą ziemię jako dobry gospodarz, nie niszczyć tej ziemi, dbać o to dobro, kulturę, naszą religię, bo my jesteśmy związani.
Posłyszałem, że kiedyś Holendrzy obliczyli, że w polską ziemię nie trzeba w ogóle inwestować i przez 10 lat będzie rodzić.
To jest prawda, że nasza ziemia jest już w niektórych momentach bardzo wyspoczywana, bo niektóre już są ugorowane grunty, także nawet przez tą politykę państwa, która jest prowadzona i Unii Europejskiej, bo to jest wspólne działanie, prowadzi do tego, żeby ta ziemia była jeszcze lepsza, żeby ją potem przejąć, żeby ją mieć już gotową. Stąd my na to nie możemy pozwolić, dlatego musimy tu stać na straży polskiej naszej ziemi i warsztatów pracy i naszych rodzin, których my chcemy, żeby tutaj były.
Pan Edward Kosman.
Ja myślę, że w całej historii praktycznie wszystkie wojny odbyły się właśnie o ziemię, o nowe terytoria. Ostatnia wojna światowa, czyli poszerzenie nowych perspektyw, nowych terytorium dla Rzeszy Niemieckiej i dzisiaj praktycznie w dalszym ciągu ta wojna trwa, ale może nie przy pomocy armat, ale przy pomocy ekonomii, przy pomocy pieniądza i przy pomocy euro. I już Konopnicka w wierszu pisała, że trzeba bronić tej polskiej ziemi i nie sprzedawać, bo tylko ją sprzedajemy za papiery. To jest wartość, która się nie sprzedaje za papiery. Dlatego symbolem walki właśnie o polskość, o polską ziemię był Dżemała i okazuje się, że ten kawałek ziemi, którą bronił Dżemała, już jest w ręce obcego kapitału, czyli ten symbol zniknął i my nie porównujemy się, no, ale jesteśmy tym symbolem, będziemy bronić tej polskiej ziemi, bo jesteśmy Polakami i słowa nie boimy się, słowa patriotyzmu, jesteśmy praktycznie patriotami, zwracamy się do wszystkich ludzi, którzy są patriotami, żeby nas pomogli, bo to nie tylko chodzi o to, że rolnicy walczymy o ziemię. Walczymy o całą Polskę.
I to w pierwszej wypowiedzi pańskiej bardzo jasno było uwydatnione, że nie chodzi tylko o to, żebyśmy mieli dla siebie chleb, ale żeby się rozwijała Polska i miejsca pracy.
A dlaczego polska ziemia jest tak urodzajna? Bo faktycznie dlatego dzięki tym małym gospodarstwom, które użyźniały organicznie tą glebę, a nie jak jest na zachodzie budowane potężne fermy. Gospodarstwo to nie przedsiębiorstwo. I właśnie cały urok i cała recepta na to, żeby ziemia trwała w tak dobrej kulturze, polega na tym, żeby trwać w gospodarstwach i tam powinna być produkcja zwierzęca.
Janusz Walczak.
Umiarkowanie właśnie w tej produkcji, a nie intensywne gospodarowanie, to znaczy chemizacja i zatruwanie właśnie gruntów, które później muszą jakiś czas odpoczywać, żeby się zregenerowały. To jest, można powiedzieć, przedłużenie wywodu Edka i dlatego nasza ziemia jest takim kąskiem, bo to jak ojciec powiedział, dzisiaj można na nią wejść i produkować bardzo długo i nawet intensywnie, a później nawet zostawić, jak już ją się zdewastuje i niech się Polacy martwią jakąś bombą taką chemiczną. My od lat gospodarowaliśmy właśnie umiarkowanie, racjonalnie i produkowaliśmy zdrową żywność. Nie truliśmy obywateli własnych ani innych ludzi i mieliśmy swoją wartość smakową i pewne normy, których nie łamaliśmy. Zachód przede wszystkim dąży ekonomicznym takim podbojem i za wszelką cenę jak najwięcej wycisnąć z tego, żeby mieć jak największy zysk. Nie zawsze pieniądz jest najważniejszy, ale umiar też. I ja mówię jeszcze jedną rzecz. Jak rząd nie ma recepty, co zrobić z polską ziemią, tylko sprzedawać, to nie, bo dobry gospodarz nie sprzedaje najlepszego kawałka. On zostawia, weźmie kredyt, ewentualnie wydzierżawi i mieć dochód można z dzierżawy do budżetu państwa, bo sprzedaje się tylko raz. A dzierżawę można rozpisać na wiele, wiele lat i mieć z tego profity.
Jan Białkowski.
To znaczy, ojcze, ja mam taką smutną refleksję, tutaj nawiązując do tego, co kolega Janusz mówił, że praktycznie ta władza, ten rząd wybiega się właśnie do takich różnych zagrywek. W zeszłym roku protestowaliśmy na Wałach Chrobrego w Szczecinie. Koledzy okupowali również siedzibę oddziału terenowego Agencji Nieruchomości Rolnej i z nami nikt nie chciał rozmawiać. Pan prezes unikał, prawda, jeździł po województwie zachodniopomorskim, spotykał się z Izbą Rolniczą, spotykał się z innymi przedstawicielami, powiedzmy, władz terenowych. Natomiast nie miał czasu dla rolników, którzy siedzieli w jego jakby w jego siedzibie, w oddziale terenowym Agencji Nieruchomości Rolnej. I mi tak trudno się oprzeć takiemu wrażeniu, że w tym roku wymyślono właśnie coś innego. Kiedy my zaczęliśmy znów protestować, zapowiadaliśmy protesty, te protesty, które powiedzmy są protestami strategicznymi, tak? Dla rozwoju rolnictwa, dla rozwoju kraju również. No, wprowadzono taki akcent, że właśnie o takich oszalałych rolników, którzy, prawda, domagają się nie wiadomo czego, roszczenia finansowe i tak dalej. Mam takie wrażenie, że nasze protesty te patriotyczne zostały przykryte po prostu i było to zagranie celowe.
Dziękuję za mediów do OPZZ, to też te protesty urosły do rangi nie wiadomo jakiej.
No, rolnicy trzeba...
To jest problem i za co dziękujemy tutaj ojcu za to, że jesteśmy, ale chcę zwrócić uwagę...
Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Dziękuję.